15. Środa, 9 kwietnia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Pasja, czyli my, to spektakl, który w niezwykły i nietypowy sposób obrazuje ostatnią wieczerzę i sąd nad Jezusem. Widowisko od 4 lat prezentują każdego roku w innych toruńskich świątyniach studenci ze Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra. Spektakl jest ilustracją komentarza biblisty księdza Dariusza Iwańskiego z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Jego reżyserką jest Dorota Nowak. Przedstawienie wystawione zostanie dziś o 20 w Kościele Świętego Ducha oraz w Niedzielę Palmową o godzinie 19 w Kościele Garnizonowym. Zależy nam na biblijnym przeżywaniu świąt wielkanocnych, podkreśla ksiądz Dariusz Iwański.
Mówimy o tym w taki, myślę, niepatetyczny bardzo sposób, jak zwykło się o tym mówić. To jest moje marzenie, żeby to było przede wszystkim biblijnie przeżyte.
Izabela Zalech.
Mateusz Duziński.
My nie tylko dajemy, ale również sami wiele czerpiemy. Poznajemy sami siebie, poznajemy, jak to wszystko rzeczywiście wyglądało podczas ostatniej wieczerzy.
Ta pasja to jest taki wielki post w pigułce, opowiedziany językiem sztuki.
Dorota Nowak, Święta Wielkiej Nocy mają budzić radość, nadzieję, miłość i mają być zapachy, tak, i mają być kolory, mają być stroje. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, że tak bardzo po ludzku można potraktować ostatnią wieczerzę.
Jezus mówi, idźcie do miasta, tam spotkacie mężczyznę. On poprowadzi was do domu, gdzie przygotujecie nam wieczerzę.
Prezydent Bronisław Komorowski uczcił pamięć Lecha Kaczyńskiego. Bronisław Komorowski podczas wizyty w Krakowie odwiedził katedrę na Wawelu, gdzie złożył kwiaty na grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Jutro prezydent weźmie udział w uroczystościach upamiętniających ofiary tragedii. Ceny benzyny, oleju napędowego oraz autogazu spadają. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że spadki wynoszą od 1 do 3 groszy za litr. Szwedzki koncern Volvo zamroził współpracę z rosyjskim producentem czołgów. Powodem jest wzrastające napięcie między Ukrainą a Rosją, poinformowała o tym rzeczniczka prasowa Volvo. 23-letnia kobieta podejrzana o szpiegostwo na rzecz Rosji została zatrzymana na Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała ją pod zarzutem próby destabilizacji sytuacji w południowo-wschodnich regionach tego kraju. To Rosjanka, dziewczyna miała spotykać się z liderami protestów. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy niej załadowaną broń oraz wytyczne dotyczące szkolenia grup wywrotowych. Kolejny serwis o 16.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Do końca dnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Chłodno, temperatura 10-11 stopni, wiatr do 35 km, okresami porywisty do 60 km na godzinę. Barometry wskazują teraz 1005 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Sponsorem serwisu sportowego jest nowy dealer marki Hyundai w Bydgoszczy. Ulsan Motor, Aleja Jana Pawła II, 155.
Sporterek Hełminiak, witam Państwa. Izraelka Shahar Per awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Katowicach, pokonując Bułgarkę Cvetanę Pironkową 6-2, 6-1. Do drugiej rundy awansowała natomiast Słowaczka Magdalena Rybarikowa, która wygrała 6-2, 7-5 z francuską Claire Feuerstein. Agnieszka Radwańska zagra awans do ćwierćfinału jutro o 14. Jej przeciwniczką będzie Włoszka Francesca Schiavone. Jacek Krzyżaniak został nowym trenerem młodych żużlowców toruńskiego Unibaksu. Były zawodnik Apatora zastąpi innego żużlowca tego klubu, Mirosława Kowalika. Krzyżaniak będzie współpracował z Janem Ząbikiem. Zawisza Bydgoszcz rozpoczyna dziś rywalizację w półfinale Pucharu Polski. W pierwszym meczu bydgoski zespół zagra w Białymstoku z Jagiellonią. Początek o 18.30. Rewanże odbędą się w przyszłym tygodniu, a finał 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziś zostaną rozegrane 2 mecze rewanżowe ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. W Monachium Bayern będzie podejmował Manchester United. Pierwsze spotkanie w Anglii zakończyło się remisem 1-1. W Madrycie dojdzie natomiast do hiszpańskiej rywalizacji między miejscowym Atletico a Barceloną. W pierwszym meczu był także remis 1-1.
Wiadomo już, że w półfinale Ligi Mistrzów zagrają 2 hiszpańskie drużyny. Pierwszą jest Real Madryt. Wieczorem okaże się, którą będzie ta druga. Zobaczymy, kto będzie silniejszy w walce na style gry. Uważam, że to będzie jedna z najpiękniejszych rozgrywek Champions, zapowiadał Diego Simeone, trener Atletico. Wśród powołanych przez niego do gry zawodników jest Diego Costa, jednak nie wiadomo, czy wyjdzie na murawę, bo wciąż nie wrócił do pełnej formy. Tata Martino powołał nawet Carlesa Puyola i zapowiedział, że FC Barcelona stawia na atak od pierwszej minuty starcia. Chcemy jak najszybciej zdobyć gola i dzięki temu inaczej pokierować rozgrywką, wyjawił trener Blaugrany. Szanse obu drużyn są wyjątkowo wyrównane. FC Barcelona ma więcej doświadczenia, ale Atletico, aktualny lider hiszpańskiej ligi, gra na własnym boisku. Wieczorna rozgrywka będzie rywalizacją nie tylko dwóch silnych drużyn, ale też dwóch argentyńskich trenerów. Na razie lepszą opinią i uznaniem cieszy się Diego Simeone. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Sponsorem serwisu sportowego jest nowy dealer marki Hyundai w Bydgoszczy. Ulsan Motor, Aleja Jana Pawła II, 155.
Reklama.
Chcesz ożywić swoją kuchnię? Nadaj swojemu życiu nowy smak. Wybierz produkty firmy Cytoria. Przyprawy, zupy, sosy, desery, ciasta, lody domowe, napoje w proszku i kawa zbożowa w torebkach. Cytorianka. Cytoria. Dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Szukaj w sklepach.
Doradzamy mieszkańcom powiatu sępoleńskiego, gdzie się uczyć. Chcesz zmienić zawód? Podnieść swoje kwalifikacje, a może szukasz pracy? Skorzystaj z bezpłatnej porady doradcy edukacyjnego. Szczegóły znajdziesz na www.wierzbochcesz.eu i w Gazecie Pomorskiej. Wykształcenie zawsze w cenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tradycyjne świąteczne potrawy tylko z majonezem pomorskim firmy Ocetix Grudziądz. Sięgnij również po wyśmienite sosy tatarski, czosnkowy i kanapkowy. Firma Ocetix to gwarancja wybornego smaku na co dzień i od święta.
Galeria Brodnica serdecznie zaprasza na kiermasz wielkanocny 12 i 13 kwietnia od 10 do 19. Podczas kiermaszu będzie można nabyć ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, palmy, baranki, stroiki, pisanki, zające, koszyczki i inne. Wziąć udział w warsztatach dekoracji świątecznych, podczas których poznasz sztukę dekoracji wielkanocnych stołów. Warsztaty odbędą się w godzinach od 16 do 18. Kiermasz wielkanocny i koncert folklorystycznego zespołu pieśni i tańca Złoty Krąg w Galerii Brodnica.
Jestem doświadczonym rolnikiem. Przez cały rok ciężko pracowałem, żeby zebrać plon. Teraz przyszedł czas na przechowanie cebuli, marchwi i ziemniaków. Pomógł mi Omniwent z Lipki. Omniwent to profesjonaliści, którzy przy użyciu najnowszych technologii pomagają bezpiecznie przechować moje zbiory. Dowiedz się więcej na www.omniwent.pl. Naprawdę warto.
Co to jest? Różowe, zielone, niebieskie i zmienia się na wiosnę.
Wiem, to nowe Rondo.
Tak, nowe Rondo w nowych barwach. W końcu wiosna to czas na zmiany i czas na nagrody. W kwietniowym konkursie do wygrania telewizor, kino domowe, rowery i roboty kuchenne. Przekonaj się, że nawet małe zakupy to szansa na wielką wygraną. I ty nabierz koloru w Centrum Handlowym Rondo.
Marszałek województwa Piotr Całbecki zaprasza na adresowane do całych rodzin wielkanocne warsztaty pisanki, kraszanki, święcone. Sobota 12 kwietnia o godzinie 15. Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2. W programie tworzenie ozdób świątecznych i kartek wielkanocnych. Zajęcia dekorowania ozdób metodą dekupażu. Wyrabianie skrepy kolorowych palm wielkanocnych oraz ozdabianie pisanek. A także wystawy najpiękniejsze jaja w rozmiarze XXL oraz kartka wielkanocna zrobiona lepsza niż kupiona. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
Reklama. Kampania społeczna.
Wielka woda, zielono mi. Czy te oczy mogą kłamać? Niech żyje bal. Fundacja Okularnicy od 12 lat przypomina te ważne polskie piosenki. Pomagamy debiutować najciekawszym młodym wykonawcom w ramach konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Poczytaj o działalności fundacji na www.okularnicy.org.pl.
Oczy tej małej jak dwa błękity.
Kampania społeczna.
popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Piotr Walczak po drugiej stronie szyby w tej części. Relacja z konferencji prasowej przewodniczącego Bydgoskiej Rady Miasta Romana Jasiekiewicza, a także dzisiejsze aktywne uczestnictwo w regionie Jana Wincenta Rostowskiego, Eugeniusza Kłopotka i Janusza Korwina-Mikke. Miało być referendum, jeśli nasza uchwała określająca warunki funkcjonowania ZIT nie zostanie obroniona, mówił na dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczący Bydgoskiej Rady Miasta. Roman Jasiekiewicz oświadczył, że pytanie, na które mieli odpowiadać bydgoszczanie, zaproponował prezydent. Rafał Bruski odpowiada, że na takie głosowanie nie ma już czasu.
Uchwała przyjęta przez bydgoskich radnych w styczniu określała twarde warunki współpracy w Związku Bydgoszczy i Torunia oraz okolicznych gmin. Rzeczywistość mamy taką, że porozumienie wypracowane w Warszawie w sprawie ZIT zostało przyjęte przez radnych, podpisane przez prezydenta i innych jego uczestników. Nadal są jednak głosy sprzeciwu i wątpliwości, mówi Roman Jasiekiewicz.
Pozostają natomiast poglądy wielu, które także do mnie wpływają, także głosy, a także mój osobisty pogląd. Twierdzę i podtrzymuję to zdanie, że ostatnia uchwała i zawarcie porozumienia przez miasto Bydgoszcz to porażka Bydgoszczy, to zwycięstwo marszałka województwa i prezydenta miasta Torunia.
Przed wyjazdem prezydenta Bydgoszczy na rozmowę u wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej odbyło się spotkanie, na którym omawiano strategię negocjacji, zastanawiano się nad kolejnymi krokami. To wtedy padły deklaracje, że uchwały ze stycznia prezydent Bruski ma bronić jak niepodległości, a jeśli nie uda się osiągnąć tego, czego chce Bydgoszcz, o losie ZIT-u mieli zadecydować mieszkańcy, mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Roman Jasiekiewicz.
W grupie kilku osób przed samym wyjazdem zastanawialiśmy się nad dalszymi losami i również treścią rozmowy, która będzie w Warszawie. I na pytanie niektórych z nas, no dobrze, to co robimy? Prezydent oświadczył, to będę do ciebie dzwonił i przygotujmy pytania na referendum i referendum po moim powrocie, jeżeli nie po naszej myśli będą trwały rozmowy. Na moje pytanie, a to nie jest łatwe pytanie, jak pytanie referendalne powinno brzmieć? Osoby obecne ku swemu zdumieniu usłyszały następującą odpowiedź prezydenta Rafała Bruskiego. Czy jesteś za przyjęciem narzuconej odgórnie przez polityków Platformy Obywatelskiej współpracy między Bydgoszczą a Toruniem? Pytanie to wielu z nas wprowadziło w kompletne zdumienie, bo niewiele ma ono wspólnego z referendum, nie mówiąc o konotacjach politycznych.
Co na to prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski?
Pan przewodniczący jako pierwszy w Bydgoszczy podpisał się pod porozumieniem Bydgoszczy i Torunia na równorzędnych zasadach kilkanaście lat temu. Wiem, że chce o tym zapomnieć i wymazać z pamięci, ale dokumenty takie są. Wczoraj podpisaliśmy ZIT, wdrażamy, uratowaliśmy około miliarda złotych na inwestycje i to jest w tej chwili najważniejsze.
A co z tym referendum? Był pan...
Życzę powodzenia panu przewodniczącemu. Wiem, że mówił o tym już kilka miesięcy temu. Niech próbuje.
A pan nie chciał referendum?
Rozmawiałem oczywiście na ten temat również z panem przewodniczącym. Jeżeli by była taka możliwość i czas, a czasu nie ma dzisiaj. Tak naprawdę to decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, dlatego ma ochotę, niech się bawi w referendum.
Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Jan Wincent Rostowski, lider listy Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z Kujawsko-Pomorskiego, poznawał problemy naszego regionu. Rozmawiał o nich z marszałkiem województwa. Z kolei poseł PSL, Eugeniusz Kłopotek, lider listy PSL, zachęcał podczas konferencji prasowej w Toruniu do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które, przypomnę, odbędą się 25 maja.
Jan Wincent Rostowski spotkał się z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, by poznać problemy regionu. Jak mówił, by walczyć o dostosowanie prawa europejskiego do potrzeb kujawsko-pomorskiego, musi najpierw poznać plany rozwoju województwa i jego bolączki. Lider kujawsko-pomorskiej listy Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego ocenił strategię rozwoju naszego regionu jako spójną.
Oparta na tych nowych i kluczowych dla województwa trasach komunikacyjnych, autostrada A1, S5 i S10, którą mamy nadzieję także osiągnąć do końca tej perspektywy. S5 na pewno będzie zbudowana. Ten briefing, ale w sensie takim szczegółowego opisu planów województwa, był dla mnie niezmiernie interesujący, ważny i czuję się daleko nie w pełni już poinformowany, ale rozpocząłem ten intensywny kurs.
Jan Wincent Rostowski dodał, że regionowi przyda się w Parlamencie Europejskim osoba, która ma rozległe kontakty w świecie gospodarczym.
Mamy wspaniałego ambasadora naszego regionu kujawsko-pomorskiego, jeśli chodzi o świat polityki europejskiej. No to jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Myślę, że potrzebujemy podobnego ambasadora, jeśli chodzi o świat gospodarki, osobę, która może znacząco zwiększyć rozpoznawalność regionu. Tutaj myślę, że mógłbym tą rolę spełniać.
Z kolei poseł Eugeniusz Kłopotek, lider listy PSL do Parlamentu Europejskiego z naszego regionu, podkreślał podczas swojej konferencji, że w nadchodzących wyborach kluczowa będzie frekwencja.
Wszystko jest w rękach, a tak naprawdę na początek w nogach i potem w głowie naszych wyborców, bo może się zdarzyć to teoretycznie najgorsze, to znaczy jeśli my, obywatele Kujaw i Pomorza, zostaniemy w domach, a większość niestety chce zostać w domach, nie chce brać udziału w tych wyborach i frekwencja w kujawsko-pomorskim będzie niższa od tej w kraju, to tu nikt może nie uzyskać mandatu. Nikt. Czy to będzie z Platformy, czy z PiSu, czy nie wiem, czy z SLD. Czyli my swojego przedstawiciela nie będziemy mieli.
Poseł Kłopotek dodał, że w ostatnich miesiącach wiele mówiło się o naszym regionie, niestety nie zawsze pozytywnie. Wszystko przez, jak to określił, nieszczęsną rywalizację przy tworzeniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Te przepychanki bydgosko-toruńskie wywoływane moim zdaniem często, może nie sztucznie, ale przez jakiś nadmiar chorobliwej ambicji. Albo pokazania jeden drugiemu, kto tu jest ważniejszy. One niestety chwały nam nie przyniosły. Zamiast przez te wszystkie lata próbować wyciszać tego typu spory, to my co jakiś czas dajemy o sobie znać. Mi jest wstyd, jako mieszkańcami Kujaw i Pomorza, od zawsze tego województwa, że dopiero w gabinecie pani premier minister Bieńkowskiej doszło do jako takiego, podkreślam, porozumienia. Ale czy ono będzie porozumieniem trwałym? Nie wiem. Mam wątpliwości co do tego. No ale powiedzmy, że tak jest.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska. Kongres Nowej Prawicy zarejestrował swoją listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu kujawsko-pomorskim. W sumie ugrupowanie zebrało 15 tysięcy podpisów. Podczas spotkania z dziennikarzami w Bydgoszczy działacze ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego wyjaśniali, dlaczego mimo iż są przeciwnikami Unii Europejskiej, zdecydowali się wystartować w eurowyborach.
Startujemy w wyborach do Europarlamentu, żeby mówić głośno o słabych stronach Unii Europejskiej, mówili dziś przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy. Piotr Najzer, wiceprezes KNP, podkreślał.
My nie jesteśmy partią eurosceptyczną, a jesteśmy partią uniosceptyczną. A to jest różnica, ponieważ to, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej, to jest zaprzeczenie wszelkich wartości europejskich, więc my jesteśmy partią uniosceptyczną. Jesteśmy przeciwnikami Unii Europejskiej, a nie silnej Europy jako takiej. Jesteśmy zwolennikami pozostania w strefie Schengen. Jesteśmy jak najbardziej za tym, aby można było prowadzić taki wolny handel i wolny przepływ ludzi pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska jako nadbudowa biurokratyczna naszym zdaniem tylko przeszkadza w rozwoju poszczególnych państw i w konsekwencji tego Europa jest w tym momencie spychana na margines gospodarczy świata. Będziemy się starali uświadamiać społeczeństwo, jak to tak naprawdę wygląda, ponieważ my dokładamy do obecności w Unii Europejskiej i to od pierwszego dnia, kiedy do tej Unii przystąpiliśmy.
Chciałem zwrócić uwagę na niedawny konflikt toruńsko-bydgoski.
Jacek Kostrzewa, jedynka Kongresu Nowej Prawicy w Kujawsko-Pomorskiem.
Rzecz absolutnie żenująca. Poszło o 100 kilkadziesiąt milionów złotych pieniędzy unijnych, które w gruncie rzeczy w budżetach obu tych miast stanowią niewiele. I niewiele dobrego z tych pieniędzy może wynikać. Natomiast sam ten konflikt może wykopać i tak głębokie podziały pomiędzy tymi dwoma miastami. I w gruncie rzeczy sądzę, że te dotacje powodują więcej złego niż dobrego. Unia Europejska jest przedstawiana w Polsce jako wielkie dobrodziejstwo. Tymczasem tak nie jest. Unia Europejska jest wręcz hamulcowym. I trzeba o tych wszystkich słabych stronach Unii Europejskiej mówić. I to jest kolejna rola, z powodu której zdecydowałem się kandydować.
Chcemy spowodować, żeby pokazywać wprost, że tam są głosowane takie absurdy, jak fakt, że kury w Unii Europejskiej mają znosić jaja, stojąc pazurami do przodu. To nie jest żart, proszę państwa, jest taka dyrektywa unijna. I ludzie, którzy biorą kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, jeśli zmontować wszystkie możliwe fundusze, z jakich korzystają, poświęcają czas na takie bzdury. A tymczasem gospodarki unijne są bankrutami wszystkich krajów członkowskich, bez wyjątku. Jesteśmy zadłużeni po uszy, a jedynym sposobem, żeby cokolwiek z tym zrobić, jest zawieszanie bądź przesuwanie progów ostrożnościowych. Chcemy pokazać społeczeństwu, że ten okręt tonie. Po prostu. Jeśli się w porę nie obudzimy, to pójdziemy na dno razem z nim. To jest główny motyw, dla którego my w ogóle startujemy do Unii Europejskiej.
A żeby ten głos dotarł do ludzi, najpierw musi dotrzeć do mediów, twierdzą działacze Kongresu Nowej Prawicy. Ich zdaniem, będąc w Parlamencie Europejskim, będą mieli możliwość prezentacji swojego stanowiska w mediach. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Dziękujemy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Także pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzisiaj w każdej sprawie, ale również gdyby Państwo chcieli o eurowyborach porozmawiać, o kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony słyszymy zachęcanie przez polityków do wzięcia udziału w tych wyborach, ale z drugiej strony mamy też wyniki sondażowe, z których wynika, że jednak spora grupa państwa deklaruje, że nie pójdzie i nie będzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego tak się dzieje? O tym chciałabym porozmawiać. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60, pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem pik. Jeszcze nas nie ma na 101, ale... Cały czas liczymy, że ta przerwa konserwacyjna będzie trwała nieco krócej niż jest planowana do godziny 17.
Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça qu'on sait. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Drugi numer, końcówka 60. Czekam na Państwa telefony. A w Senacie bez emocji w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców niepełnosprawnych dzieci senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski zgłosił poprawkę, która przewiduje podwyżkę tego świadczenia do poziomu płacy minimalnej już od 2015 roku, czyli rok wcześniej niż przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jako źródło finansowania tej poprawki senator wskazał pieniądze pochodzące z podwyższenia akcyzy na piwo z 3 do 5 groszy na butelkę, za butelkę, co dałoby 380 milionów w skali rocznej. Ale czy senator Jan Rulewski zdoła przekonać swój klub? To dopiero dowiemy się jutro. Tego dowiemy się jutro, bo też jutro głosowanie w tej sprawie.
Let me turn the lights down low. We can take it nice and slow. There's the finest from Brazil playing on my stereo. Baby, don't put down the phone. I don't wanna be alone. Are you feeling it tonight? I can't dance on my own.
Baby, baby, won't you come over? Play some music, get a bit closer. High five, bossa nova. Baby, baby, won't you come over? Drink some wine and juice.
Like this.
dancing to the hi-fi bossa nova. And it goes like this.
Nasi słuchacze do nas dzwonią, tutaj poza anteną odbieram kilka telefonów, szczególnie ci, którzy są przyzwyczajeni, że o godzinie 15 mogą z nami porozmawiać, ale nas nie słyszą. No właśnie, przypominam, że no, ci z Państwa, którzy nas nie słyszą, to już nas i tego przypomnienia też nie usłyszą, ale mamy przerwę konserwacyjną na najemniku w Trzeciewcu, w związku z tym Bydgoszcz i okolice rzeczywiście pozbawione są odbioru naszego programu do... oficjalnie do godziny 17, ale cały czas liczymy, że ten program zostanie włączony nieco wcześniej. No co, zagrajmy polską piosenkę. Ania Rusowicz, Babskie gadanie.
Kampania społeczna.
Jestem pianistką i wkrótce zostanę mamą. Od kilku lat jestem też ambasadorką fundacji Matio, dzięki której znam mukowiscydozę, rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną Fryderyka Chopina. Pamiętaj, co 25. osoba jest nosicielem uszkodzonego genu wywołującego mukowiscydozę. Musisz wiedzieć, choroba genetyczna może dotyczyć również ciebie. Pomóż tym, którzy starają się z nią żyć. Sprawdź www.mukowiscydoza.pl. Karolina Marchlewska-Trzmiel.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W Toruniu konferencja zatytułowana Dziecko z autyzmem w szkole. Z kolei w naszym regionie i m.in. w Bydgoszczy mieszkańcy mogą pomóc chorym na białaczkę. Także mówić będziemy o tym, że na UKW odbywa się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach. Dziecko z autyzmem powinno uczyć się ze zdrowymi rówieśnikami, stwierdzili zgodnie uczestnicy toruńskiej konferencji Dziecko z autyzmem w szkole. Dzieci z tym schorzeniem mają problemy w relacjach z rówieśnikami, ale za to część z nich jest niezwykle utalentowana. Mama Janka z autyzmem w jednym z ośrodków warszawskich usłyszała, że jej dziecko nie będzie mówić. Chłopak uczy się dziś w zespole numer 31 w Toruniu i poważnie myśli o swojej przyszłości, opowiada mama Janka.
Terapia w Warszawie przez kilka lat nie dawała znaczących kroków w rozwoju Jasia i kiedy spotkałam się z inną metodą terapii, metodą behawioralną specjalistów z Gdańska, to od razu usłyszałam, mój syn będzie mówił. Zaczęła się intensywna terapia pod nadzorem superwajzorów z Gdańska. Jasiu rzeczywiście zaczął mówić, zaczął chodzić do szkoły, realizując w całości program normalnej szkoły. Jest już w tej chwili w drugiej klasie gimnazjum, ma dobre oceny, plany na przyszłość, żeby pójść dalej, być może do szkoły średniej, być może nauczyć się jakiegoś zawodu. Ma wiele zainteresowań, wiele hobby. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie tą terapią i w tej szkole jakby jego rozwój tak właśnie przebiegł.
Anna Barwik, terapeuta w zespole szkół nr 31. Praca z dzieckiem autystycznym jest bardzo specyficzna ze względu na samo zaburzenie. Bardzo często dzieci autystyczne nie mówią, nie potrafią nawiązywać takich słownych interakcji, nie potrafią poprosić o pomoc, naśladować. Małe dzieci zdrowe, spontanicznie uczą się od nas, od swoich rówieśników naśladowania w różnych zabawach. Dzieci autystyczne musimy tego po prostu nauczyć. Tu najważniejsze jest jak najwcześniejsza diagnoza i podjęcie jak najwcześniejszej pracy terapeutycznej z tym dzieckiem. My pracujemy tutaj w tej szkole terapią behawioralną, czyli szukamy rzeczy, które te dzieci lubią, które mogły być dla nich potencjalną nagrodą. Mając ten wachlarz, my to nazywamy nagród, mówię teraz o dzieciach małych, kształtujemy, uczymy pewnych zachowań, które są potrzebne im do życia, a one wtedy wiedzą, że za to czeka je coś miłego, tak? Czyli opieramy całą terapię na takim pozytywnym wzmacnianiu. Dostają takie wzmocnienia jakby słowne, że ktoś jest z nich dumny, że coś osiągnęły. Tak jak my też funkcjonujemy.
Są przypadki, że osoby autystyczne, że dzieci autystyczne mają ukryte talenty.
Tak, to prawda. Mamy w naszej szkole takiego ucznia, który potrafi właśnie liczby 3 czy 4 cyfrowe obliczyć w pamięci, pomnożyć, wyciągnąć pierwiastki. Dzieci z zespołem Aspergera najczęściej mają takie występkowe zdolności, gdzie są w pewnych sferach wręcz genialne. Mogą mieć zdolności plastyczne, fantastyczny słuch muzyczny. Usłyszą coś i potrafią to z pamięci zagrać. Mamy ucznia, który jest też fantastyczny z geografii. Potrafi pewne zadania jakieś pomiarowe zrobić nawet szybciej niż nauczyciel. Te umiejętności na pewno w jakimś stopniu kompensują im te braki w tych relacjach i kontaktach społecznych.
Wanda Antonowicz, dyrektor zespołu szkół nr 31 w Toruniu. Osoby niepełnosprawne, a szczególnie dzieci, powinny mieć szansę, żeby uczyć się ze zdrowymi dziećmi. To daje poczucie bezpieczeństwa ich rodzicom. Nie chcą ich chować w jakichś specjalnych szkołach czy ośrodkach. Chcą, aby się uczyły od zdrowych dzieci funkcjonowania.
Ewa Pisula, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jedno warto powiedzieć, że dzięki badaniom, które są prowadzone, dowiedzieliśmy się ostatnio, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u jednego na 68 dzieci, co oznacza, że właściwie w każdej większej szkole, nie takiej znowu bardzo dużej, będzie co najmniej jedno dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nie zawsze ono ma już diagnozę, ale zawsze ma swoje trudności, no wobec których trzeba się umieć odnaleźć i muszą to zrobić wszystkie osoby, które w szkole pracują, ale też właśnie dbać o to, żeby to włączenie dziecka w takie normalne życie zawsze jest takim wielkim wyzwaniem i bardzo ważnym zadaniem na pewno.
Przede wszystkim trzeba bardzo kochać swoje dziecko, nigdy nie wątpić w to, że ono może osiągnąć szczyty. Podam taki przykład, że ja mojego Jasia bardzo zabiegałam o to, żeby w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej nie musiał chodzić na język angielski, bo uważałam, że jeżeli jeszcze nie zna języka polskiego na tyle, że każde słowo trzeba mu przetłumaczyć, co ono znaczy, to po co mieszać mu jeszcze z drugim językiem? A okazało się to błędem, ponieważ Jasiu bardzo zaskoczył nas wszystkich, ucząc się właśnie języków obcych. Mając świetną pamięć wzrokową, być może nie ma wymowy takiej prawidłowej, natomiast naprawdę świetnie się tych języków obcych uczy.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Dla ciebie to 5 minut, dla kogoś całe życie. Pod tym hasłem mieszkańcy regionu mogą pomóc chorym na białaczkę. Dziś i jutro odbywa się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Studenci przeciwko białaczce. Włączyło się w nią 5 uczelni z naszego regionu, m.in. z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka. Na bydgoskim UKW do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego pierwsza zapisała się pani sprzątaczka. Pobierany jest wymaz z wewnętrznej strony policzka i po paru miesiącach możemy otrzymać informację, że jesteśmy genetycznym bliźniakiem osoby chorej na raka krwi.
Natalia Lewandowska, ambasadorka Fundacji DKMS. Podczas grudniowej akcji na UKW zarejestrowało się 180 osób, a w całej Polsce ponad 17 tysięcy. Myślę, że to był rekord, jeśli w ogóle chodzi o rejestrację potencjalnych dawców szpiku.
Kiedy najwcześniej, gdyby się okazało, że ten ktoś, kto się zgłosił do Państwa, jest genetycznym bliźniakiem kogoś chorego, może być zawołany na zabieg?
3-4 miesiące spokojnie możemy spać, później możemy się liczyć właśnie z takim telefonem, jednak cały czas jest opcja, że możemy zrezygnować.
Też może się zmienić jego sytuacja zdrowotna.
Oczywiście, dlatego też ważne jest, aby cały czas informować fundację o zmianie właśnie, jeśli chodzi o nasze zdrowie, zameldowanie czy ciążę. Ciężarne kobiety nie mogą. Tak samo jeśli chodzi o osoby, które piercing, tatuaż są blokowane na 3 miesiące w bazie. Nie mogą osoby, które cierpią na jakieś schorzenia. Posiadamy tak zwaną listę wykluczeń medycznych.
Wszystkie przewlekłe choroby eliminują do bycia dawcą?
Tak.
Astma, cukrzyca?
To zależy. Nie wszystkie rodzaje astmy. To już sprawdzamy na miejscu, wtedy informujemy taką osobę.
Gdybyśmy się okazali dawcami dla kogoś z zagranicy, czy jedziemy tam, gdzie jest ten pacjent?
Nie, nie. Zazwyczaj proces poboru odbywa się w Polsce, jednak czasami są przypadki, gdzie dana osoba musi wyjechać poza granicę kraju. Wtedy oczywiście wszelkie koszty transportu i wsparcie, właśnie tłumacz, psycholog, zapewnia fundacja. Tak samo jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie w pracy.
Jak wygląda z kolei już to pobieranie?
Istnieją dwie metody poboru komórek. 80% przypadków to metoda poboru z krwi obwodowej. Polega to na tym, że są dwa wkucia w jedną i w drugą rękę i tak samo właśnie jak oddajemy krew. Trwa to mniej więcej 3-4 godziny, po czym dana osoba może opuścić szpital i później stan zdrowia, jakieś objawy są bardzo podobne do grypopodobnych, więc to nie jest nic strasznego. Druga metoda to właśnie pobieranie z talerza kości biodrowej. To jest 20% przypadków. Wtedy dana osoba musi być w szpitalu mniej więcej 2 dni, ponieważ to się dzieje pod narkozą. Jednak nie ma żadnych efektów ubocznych. Proces odnowy tych komórek trwa 2 tygodnie, więc w zasadzie już po tych 2 tygodniach jesteśmy tak jak przed poborem. Nic się z nami nie dzieje.
Jestem zdecydowana, bo tu już koleżanki są też dawcami. Może mi się uda uratować komuś życie? Jeżeli nie, no to trudno, ale zawsze będę gotowa pomóc komuś.
Wśród wolontariuszy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego właśnie jeden wolontariusz oddał już swój szpik i właśnie podczas grudniowej akcji obchodził rocznicę oddania. Po 2 latach będzie miał możliwość skontaktowania się z tą osobą. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jest to Amerykanka, która posiada 2 dzieci i szpik się przyjął, więc uratował komuś życie. Tożsamość osoby możemy poznać po 2 latach, natomiast po roku możemy zacząć korespondować z taką osobą przez fundację. Listy są często cenzurowane, ponieważ emocje niosą górę i osoby często piszą, gdzie mieszkają. Często osoby takie chcą się bardzo odwdzięczać. Nawet oferują jakieś sumy pieniężne i to jest dla bezpieczeństwa obu tych stron.
Żeby... Nie można tego zabronić, prawda?
Jeżeli oczywiście. Jednak często ten szpik też się niestety nie przyjmuje, dlatego te 2 lata to jest taki okres próby, gdzie wiemy na pewno już, czy ten szpik się przyjął, czy też nie i wtedy możemy zorganizować takie spotkanie. To są bardzo emocjonujące przeżycia. Poznałam pana, który ma 2 metry wzrostu, a pani, która oddała mu szpik, to 1,50 m, zupełnie malutka kobietka, a uratowała komuś życie.
Trudno się dziwić, że ten ktoś, kto dostał życie w prezencie od kogoś, chciałby mu wszystko oddać, prawda? Ten obdarowany, nie wiem, komuś kupuje dom, samochód.
Nie, nie, nie. Dlatego wszystko dzieje się poprzez fundację. Takie właśnie informacje są cenzurowane, ponieważ nie chcemy dopuścić do takich sytuacji.
Nie pozwalacie na żadne prezenty?
Jakieś tam upominki, wiadomo, są podczas takiego spotkania, jednak to nie mogą być nagrody pieniężne, bo to nie o to w tym chodzi.
Tak, nie o to w tym chodzi. Przygotowała Monika Siwak-Waluszewska. Przypomnę, że dołączyć do bazy dawców komórek macierzystych może każdy zdrowy człowiek między 18 a 55 rokiem życia. Zarejestrować się można do godziny 18, między innymi w budynku głównym UKW przy ulicy Chodkiewicza 30 i na UTP w Bydgoszczy, a także w bibliotece UMK i WSB w Toruniu. Prawie 1,5 tysiąca osób z całego kraju wziął udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach organizowanym przez UKW. Na finał do Bydgoszczy przyjechało 18 młodych ludzi. To uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wypadli najlepiej we wcześniejszych etapach. Walczyli o nagrody pieniężne, rzeczowe, ale także o indeksy.
Serdecznie Państwa witam na finale tegorocznej edycji, siódmej edycji, przypomnę, ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach. Państwo uczestniczą w tym etapie, który ma formę ustną. Losują uczestnicy po trzy pytania, po jednym pytaniu z każdego działu, to jest polityka, gospodarka, kultura. Mają Państwo chwilę na przygotowanie oczywiście swojej odpowiedzi i potem kolejno te odpowiedzi udzielają egzaminatorom. Wszystkiego dobrego, powodzenia i rozpoczynamy.
Po prostu zaciekawiła mnie postać Kazimierza Wielkiego, więc chciałam się czegoś więcej dowiedzieć, ponieważ na takich konkursach zwykle są jakieś ciekawostki, a ja lubię ciekawostki z historii.
No to co w takim razie zaskoczyło albo zainteresowało Panią szczególnie w tej postaci, jak już te przygotowania się rozpoczęły?
Chyba najciekawsze było jego koligacje rodzinne z żonami i kochankami.
Wiadomo, że wysiłku trzeba włożyć, bo to nie jest z Henryka Walezego, że pół roku, parę uczt i cześć, ale dużo ten król zrobił dobrego dla tego kraju i dlatego no jest z czego się uczyć, naprawdę dużo materiału.
Nie, zdecydowanie podręcznik nie wystarcza, trzeba się trochę rozmiłować w innych pozycjach, w sztuce, tego nie ma w programie szkoły normalnie.
Oj tak, zwycięzcy naprawdę prezentują znakomity poziom często.
Profesor Jacek Maciejewski, przewodniczący konkursowego komitetu naukowego.
Przy czym są to też osoby, to jest fascynujące, które najczęściej, dla nich historia jest tylko hobby. Oczywiście są i tacy, którzy później idą na studia historyczne, ale mieliśmy takie przypadki, że były licealistki z Katowic, one się zdaje się przede wszystkim matematyką interesowały.
A tutaj wzięły udział w konkursie o Kazimierzu. A,
wzięły, one tu wygrały. Także to i to właściwie bardzo dobrze, że również i takich uczniów przyciągamy, którzy mogą realizować swoje pasje takie poboczne przy tej okazji.
Myślę, że taki związek emocjonalny bardzo pomaga. W moim przypadku tak jest i dlatego jakoś milej mi się po prostu uczy i lepiej to wchodzi do głowy.
To czym Kazimierz Wielki do siebie przekonał panią?
Wzięłam udział właściwie tak z przypadku, ale potem, kiedy już zaczęłam się uczyć i coraz bardziej go poznawać, jakoś wydał mi się sympatyczny i potoczyło się dalej.
Około 1500 osób w całej Polsce w szkołach uczestniczyło w pierwszym etapie.
Doktor Monika Opioła-Cegiełka, przewodnicząca konkursowego komitetu organizacyjnego.
To był etap pisemny. Do drugiego etapu, czyli tego międzyszkolnego, zakwalifikowało się w sumie około 300 osób w całej Polsce. Te etapy odbywały się już nie we wszystkich tych regionach, czy w województwach na przykład, tylko w naszych czterech ośrodkach. Finalnie mamy 18 osób.
Przyjechałam tu z określonym celem. Wiadomo, jeżeli ktoś idzie na konkurs, to chciałby wygrać, ale będzie to też świetna okazja, żeby sprawdzić wiedzę i jakoś przekonać się o swoich możliwościach.
Dzisiaj Państwo walczą przede wszystkim o te trzy pierwsze miejsca punktowane nagrodą finansową, tak? Ale pamiętajmy o tym, że również tą gratką jest ten tytuł laureata. 70% punktów zdobytych w finale gwarantuje Państwu uzyskanie tytułu laureata konkursu. Ja za wszystkich Państwa trzymam mocno kciuki. Jestem 19-wiecznikiem, ale serce mi bije również mocno na punkcie średniowiecza, więc życzę Państwu, żeby wszystko dzisiaj poszło jak najlepiej.
Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Po wcześniejszych protestach, oświadczeniach, burzliwych konferencjach związkowcy Solidarności spotkali się i dość gorąco dyskutowali w ratuszu z włodarzami Bydgoszczy. Chodzi im głównie o los trzech spółek komunalnych i oczywiście ich pracowników. Mają oni zastrzeżenia do prywatyzacji komunalnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, także koncepcji podziału miejskich zakładów komunikacyjnych na odrębne spółki tramwajową i autobusową oraz trudnej sytuacji spółki wodnej Kapuściska. Wszystkie te problemy wyjaśniał i odpowiadał na pytania prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Pan przewodniczący Leszek Walczak poprosił o spotkanie, abyśmy porozmawiali o KPC-u, o procesie prywatyzacyjnym, który jest w tej chwili w toku, o pakiecie socjalnym, który będzie negocjowany. Oczywiście troska i związkowców, ale i nasza wspólna dotycząca spółki wodnej Kapuściska. Wiemy, że po upadku Zachemu i zaprzestaniu produkcji ścieków przemysłowych jest problem. Ostatnio nastąpiły tam zmiany. Wdrażamy, myślę, że skuteczniej niż jeszcze kilka miesięcy temu model przejęcia zarządzania nad spółką wodną przez MWiK w części tej komunalnej, przez miejskie wodociągi i kanalizacje. No i trzeci temat, który był poruszany, to kwestie MZK i dyskusja na temat ewentualnego podziału tej spółki na tramwajową, autobusową. I tutaj, tak jak deklarowałem wcześniej, wkrótce ogłosimy przetarg na firmę doradczą, która oceni, jak ma funkcjonować pod kątem prawnym bydgoska komunikacja, ze względu na to, że w momencie, gdy zostanie uruchomiona linia do Fordonu Cieszę się, że tak szybko jest budowana. Będziemy mieli nagle dwie spółki tramwajowe i stąd tego typu analizy są jak najbardziej zasadne. Nie są to niekiedy łatwe tematy, ale myślę, że nawet najtrudniejsze tematy potrafimy rozmawiać i to jest najważniejsze.
Leszek Walczak, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiej Solidarności. Z dzisiejszego spotkania uzgodnienia, które zostały dokonane dotyczące prywatyzacji czy zbycia udziałów w KPC-u, komunalnym przedsiębiorstwie energetycznym, wydaje się w znacznej części satysfakcjonujące, dlatego że otrzymaliśmy zapewnienie, że podpisane porozumienie w sprawie przygotowania prywatyzacji, zbycia udziałów, jak i analizy finansowo-ekonomicznej będą dokonane. Natomiast jest jedno rozbieżne stanowisko dotyczące pakietu gwarancji pracowniczych i w tym względzie porozumienia nie ma. Z naszej strony każdemu inwestorowi będziemy przedstawiać wynegocjowany, podpisany przez prezydenta miasta Bydgoszczy pakiet gwarancji pracowniczych i od tego nie odstąpimy. Co do pozostałych spółek, to niestety też w znacznej części nie satysfakcjonuje nas odpowiedź w sprawie MZK i próbie jednak podziału tego. Niezasadne jest dokonywanie po raz kolejny jakichkolwiek analiz podziału tych spółek na tramwajową i autobusową. Myślę, że pan prezydent przyjmie te nasze uwagi, spostrzeżenia i odstąpi od tego i poważnie dojdzie do wniosku, że może dobrze służyć mieszkańcom. Jako MZK w całości. Kolejnym, można powiedzieć, tematem dotyczącym spółki wodnej Kapuściska, no to jak wszyscy doskonale wiemy, nastąpiła zmiana zarządu, co nas też trochę zaniepokoiło. Wytknęliśmy błędy, jeśli chodzi o samo formę zarządzania. Natomiast no, niepokojący jest fakt, że nie ma pomysłu na funkcjonowanie tej spółki wodnej Kapuściska. Nie wiadomo, jaką formę będzie miała, jak będzie wyglądała cena ścieków, bo tutaj pan prezydent mówił, że trzeba będzie komuś podnieść, żeby, prawda, zbilansować spółkę mieszkańcom albo firmom, które również korzystają z usług spółki wodnej Kapuściska i spuszczają ścieki przemysłowe. Mamy tutaj duże wątpliwości i zastrzeżenia, ale zostaliśmy zapewnienie, że o każdym kroku i każdej zmianie będziemy informowani, na co liczymy. Uważam, że spotkanie było merytoryczne. Będziemy pilnować i patrzeć na ręce władzy, czy rzeczywiście to, co mówi, realizuje.
A przygotował Andrzej Krystek. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Jak tam, panie Piotrze, czy już jesteśmy może? Nie, jeszcze nas nie ma w Bydgoszczy, ale jesteśmy oczywiście w regionie.
jesteśmy jedynie na 106,9. Cały czas jeszcze trwają prace konserwacyjne, tak więc tylko nadajemy dla mieszkańców Włocławka i okolic, gdzieś tam już bliżej być może Torunia i Brodnica też dobrze nas słyszy. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem pik.
In every way, you keep me in a state of daze. Your kisses make my skin feel weak. I'm always melting in your heat. Then I soar like a bird in the wind. Oh, I glide as I'm flying through heaven.
Godzina 16. Będę czekać na Państwa telefony. Mam nadzieję, że już po 16 będziemy słyszalni w całym regionie. A teraz czas na polską piosenkę. Do Państwa dyspozycji oczywiście poczta elektroniczna pik@radiopik.pl.
Rośnie we mnie dzika chęć. Rośnie dzień po dniu. Czasem ostro nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń. Web. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje szedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Świat skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już.
Reklama.
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się sprzedażą, montażem, remontami i rejestracją urządzeń UDT. Prowadzimy szkolenia na operatorów żurawi, HDS-ów, podnośników koszowych i wózków widłowych, zwykłych, jak i teleskopowych. Zamew to sprawdzona marka. Sprawdź nas www.zamew.com.pl. Toruń Suwalska 55.
Chcesz ogrodzić swój dom? Zależy Ci na tym, żeby ogrodzenie było trwałe i nowoczesne? My rozwiążemy ten problem za Ciebie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe. Siatki plecione, bramy, furtki. To nasza specjalność. Panele ogrodzeniowe Eko powlekane PCV w supercenie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Bydgoszcz Leśna 17. www.wwd.net.pl.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Sztuka balijska w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Blisko 200 prac z najbardziej egzotycznej wyspy Indonezji. Tkaniny, rzeźby, malarstwo. To wszystko od 4 kwietnia w Galerii Miejskiej BWA, ulica Gdańska 20. Sztuka balijska. Zapraszamy.
Co to jest? Różowe, zielone, niebieskie i zmienia się na wiosnę.
Wiem, to nowe Rondo.
Tak, nowe Rondo w nowych barwach. W końcu wiosna to czas na zmiany i czas na nagrody. W kwietniowym konkursie do wygrania. Telewizor, kino domowe, rowery i roboty kuchenne. Przekonaj się, że nawet małe zakupy to szansa na wielką wygraną. I ty nabierz koloru w Centrum Handlowym Rondo.
Cenisz przyrodę, spokój i zdrowie. Zamieszkaj w Czarnowie. Czyste powietrze i krajobrazy. Tutaj żyje się dłużej dwa razy. Zamieszkaj tutaj, będziesz miał spokój. Porzuć mieszkanie w ponurym bloku. Mamy dla Ciebie w przystępnej cenie. Lokal z ogrodem, Twoje marzenie. Drominex zaprasza. Telefon 566 78 11 13. www.drominex.com.pl.
Reklama.
Jest 16. Środa, 9 kwietnia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Przewodniczący Bydgoskiej Rady Miasta przeprasza i deklaruje, że z własnej kieszeni pokryje straty, jakie poniosły młode koszykarki z Łodzi. Roman Jasiekiewicz skontaktował się z ich trenerką oraz wysłał oficjalne pismo.
W imieniu Rady Miasta serdecznie panią oraz zawodniczki przepraszam. Jednocześnie prywatnie deklaruję pokrycie strat, jaki powyższy incydent wywołał. A w ogóle to w czasie kolejnego pobytu w naszym mieście zapraszam wszystkie dziewczyny i panią trener na lody, abyśmy jak najszybciej mogli zapomnieć o tym, co się stało. Rzecz przykra, rzecz nie do przyjęcia. Pani Sylwia Wieczorek, trenerka zespołu MUX Widzew Łódź, te przeprosiny przyjęła. Czy chce pieniądze? No to jeszcze odpowiedzi nie ma. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zapłacę z diety radnego.
Do przykrego incydentu doszło w minioną niedzielę. Nastoletnie koszykarki z Widzewa Łódź rozgrywały mecz w hali WSG. W pewnej chwili kilku zamaskowanych młodych ludzi wtargnęło na halę, zerwało klubową flagę i ukradło bluzy dresowe należące do zawodniczek. Złodziei szuka policja. Przeprosiny za ten incydent złożył już zastępca prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński. O odnawialnych źródłach energii, ich wadach i zaletach rozmawiać będą dzisiaj mieszkańcy Radzynia Chełmińskiego. O 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim spotka się z nimi poseł Jan Krzysztof Ardanowski wraz z mecenasem Bartoszem Frymarkiewiczem. Poruszą oni temat m.in. farmy wiatrowej Gawłowice w powiecie grudziąckim. Załoga Selmy z polsko-czeską załogą na pokładzie i bydgoskim operatorem telewizyjnym Piotrem Kają opłynęła już przylądek Horn. Na tym się jednak nie kończy rejsy w ramach dużego projektu Selma Antarktyda Wytrwałość. Teraz członkowie załogi z czeskimi naukowcami, dziennikarzami Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a także z bydgoskim operatorem telewizyjnym zejdą na ląd, aby uwiecznić tamtejsze widoki. Potem Selma pod dowództwem kapitana Piotra Kuźniara wróci do Puerto Williams, gdzie tradycyjnie członkowie rejsu wstąpią do elitarnego baru na Starej Barce, którym wznosi się toasty po opłynięciu przylądka Horn. Wyprawa zakończy się 19 kwietnia. Uwaga, kierowcy w Grudziądzu malują znaki poziome na drogach. Do pomalowania jest około 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Znaki zostaną odświeżone do świąt Wielkiej Nocy. Brodnicka Starówka zyska nowy blask. Plac budowy został oficjalnie przekazany brodnickiemu przedsiębiorstwu drogowo-budowlanemu, które zajmie się rewitalizacją. Chodniki od ulicy Strzeleckiej do Małego Rynku zostaną pokryte płytami granitowymi, a na jezdniach pojawi się nowy asfalt. Na dużym rynku stanie podświetlona fontanna. Pojawią się też nowe ławki, lampy i zieleń. W trakcie remontu zostanie wykonana sieć ciepłownicza. Prace potrwają do sierpnia. Ich koszt to prawie 3 200 000 zł. Ponad 1 200 000 zł na rewitalizację miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego. Premier Donald Tusk upamiętni katastrofę smoleńską jutro na warszawskich Powązkach. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 8.25 przed pomnikiem ofiar katastrofy samolotu. Rzeczniczka rządu poinformowała, że do Smoleńska udaje się sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Kunert i ambasador Polski w Rosji Wojciech Zajączkowski. SLD zapowiada złożenie wniosku do premiera o powołanie zarządu komisarycznego na Mazowszu. Wczoraj komornik wszedł na konta Urzędu Marszałkowskiego i pod znakiem zapytania stanęło realizowanie bieżących zadań województwa. Szef klubu SLD w sejmiku Mazowsza Grzegorz Pietruczuk mówi, że za ten stan odpowiedzialny jest marszałek województwa Adam Struzik, dlatego jego obowiązki powinien przejąć komisarz.
Po to kolejny zresztą, aby jak najszybciej komisarz przejął obowiązki i tym samym opracował plan ratunkowy dla finansów województwa mazowieckiego, ponieważ ta sytuacja, która jest w chwili obecnej, będzie z dnia na dzień coraz gorzej. Mazowsze jeszcze nie płaci samych, tylko janosikowego, płaci gigantyczne odsetki. Zadłużenie przekroczyło w tej chwili obecnej prawie 2 miliardy złotych i samodzielnie ten region nie jest w stanie funkcjonować, o czym wszyscy doskonale wiemy.
Kolejny serwis o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Do końca dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, chłodno, temperatura 10-11 stopni, wiatr do 20-35 km na godzinę, okresami porywisty nawet do 60. Barometry wskazują teraz 1005 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Reklama.
Chcesz ożywić swoją kuchnię? Nadaj swojemu życiu nowy smak. Wybierz produkty firmy Cykoria. Przyprawy, zupy, sosy, desery, ciasta, lody domowe, napoje w proszku i kawa zbożowa w torebkach. Cykorianka. Cykoria. Dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Szukaj w sklepach.
Bo od Abramczyka zawsze smaczna ryba.
Wiosenno-wielkanocny sezon na dobrą rybkę trwa w najlepsze. W sklepie firmowym Abramczyk przy Witebskiej 63 duży ruch i nowe promocje. Świeży filet dzikiego łososia alaskańskiego 29,90 zł za kilogram. Wędzony pstrąg 23,90 oraz mrożony filet tilapii 14,90. Przyjmujemy zamówienia z dostawą do domu na różne specjały, jak ryba w sosie putaneska czy łosoś marynowany z czosnkiem. Zapraszamy codziennie od 9 do 17, w soboty do 13.
Jak ryby to Abramczyk!
Galeria Brodnica serdecznie zaprasza na kiermasz wielkanocny 12 i 13 kwietnia od 10 do 19. Podczas kiermaszu będzie można nabyć ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne. Palmy, baranki, stroiki, pisanki, zające, koszyczki i inne. Wziąć udział w warsztatach dekoracji świątecznych, podczas których poznasz sztukę dekoracji wielkanocnych stołów. Warsztaty odbędą się w godzinach od 16 do 18. Kiermasz wielkanocny i koncert folklorystycznego zespołu pieśni i tańca Złoty Krąg w Galerii Brodnica.
Spółdzielnia Mleczarska Świecka oferuje zawsze świeże mleko, maślankę naturalną oraz smakową, twarożki ziarniste, serki homogenizowane, jogurty, prawdziwe sery i masło. Nasze produkty są smaczne, a przede wszystkim zdrowe, ponieważ nie stosujemy konserwantów ani sztucznych ulepszaczy. Pytaj o nasze produkty w sklepach całego województwa. Spółdzielnia Mleczarska Świecka. Dla zdrowia Twojej rodziny.
Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na wystawę Współczesna Rzeźba Polska. Poznaj pracę najważniejszych twórców polskiej rzeźby XX wieku. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ulica Mennica 8. Wystawa czynna do 4 maja 2014 roku.
Dla klienta najważniejsze jest, aby kupić rower niezawodny i trwały. Dla nas najważniejsze jest zadowolenie klienta. Oferta firmy Rower łączy obydwa pragnienia. Duży wybór rowerów, części i akcesoriów, profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Sklep rowerowy Bydgoszcz, ulica Fordońska 226, wjazd od Wiślanej. Telefon 52 344 09 17. Zaufaj wieloletniej tradycji i doświadczeniu.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Toruń, Włocławek pozazdrościł Toruniowi i Bydgoszczy i sam organizuje roczne festiwale nauki, kultury i przedsiębiorczości. Mówić także będziemy o nowych autobusach miejskiej komunikacji w Bydgoszczy, a także o pasji, czyli my. To spektakl specjalny w Toruniu. W Włocławku rozpoczął się 5. Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości przygotowany przez 5 wyższych szkół i kilkanaście innych placówek. Inaugurujący wykład do 3 razy sztuka wygłosił rektor Warszawskiej Szkoły Teatralnej profesor Andrzej Strzelecki. Festiwal potrwa do soboty, będą propozycje już znane, ale będą też i nowości.
Początek za nami. Szczęśliwy, bo piękny wykład i bardzo interesujący autorstwa rektora Szkoły Teatralnej w Warszawie Andrzeja Strzeleckiego. To będzie, myślę, jubileuszowy, więc chyba szczególny w jakiś sposób festiwal.
Tak, zdecydowanie 5. jubileuszowy Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości to jest po pierwsze dosyć liczna grupa współorganizatorów tego przedsięwzięcia, 18 instytucji.
Komisarz festiwalu Monika Jabłońska.
Nie tylko uczelnie wyższe, towarzystwo naukowe, ale także instytucje kultury, stowarzyszenia związane z ekologią i ochroną środowiska oraz spółki miejskie i Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Z roku na rok to nasze grono organizatorów się zwiększa. W tym roku mamy dwie nowości. 10 kwietnia w ramach takiej idei wychodzenia poza miasto, tak, rozszerzania pomysłu dotyczącego festiwalu, jesteśmy w Aleksandrowie Kujawskim. Jesteśmy w tym dniu między innymi w Kolegium Kujawskim Ojców Salezjanów. Dla wszystkich aleksandrowiczan, wszystkich mieszkańców Aleksandrowa okolic przygotowaliśmy bardzo ciekawe propozycje, plus jeszcze Urząd Miasta swoje dołożył, czyli mamy takie wspólne przedsięwzięcie. 12 kwietnia w sobotę w ramach też takiej idei wyjścia poza obręby naszych murów, naszych instytucji, żeby wyjść z tym ideą festiwalu do ludzi, organizujemy na Placu Grodzkim koło wzorcowni piknik festiwalowy. Będzie duża dawka kultury, ale też będzie duża dawka nauki, eksperymenty, doświadczenia, prezentacje. No liczmy, że będzie dobra pogoda, że nie będzie padało. Jeżeli będzie padało, to na pewno nie zwijamy żagli, ale jesteśmy wtedy w centrum budynku z propozycjami. Takim fajnym akcentem kończącym festiwal jest w starej hali Osir w sobotę. Odbędzie się drugi memoriał imienia Janusza Koszaka w piłkę siatkową pod hasłem Stop przemocy wobec dzieci pod patronatem m.in. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
Chciałabym poprosić, żeby powiedział pan, jak ocenia pan tego typu imprezy, jak ten festiwal?
Proszę pani, wszystko, co służy temu, żeby ludzie coś poznali.
Profesor Andrzej Strzelecki.
Wszystko to, co służy temu, żeby ludzie się spotkali w jakiejś szlachetnej sprawie, zawsze będę temu przytakiwał. I jestem pełen uznania dla wysiłku tutaj ludzi, którzy to organizują, bo mam świadomość tego, jak trudno jest cokolwiek zorganizować. A to, że rzecz jest związana z głową i nauka, i kultura, i przedsiębiorczość, są to rzeczy w których wysiłek intelektualny jest niezbędny. To jestem absolutnie za takimi rzeczami. Im więcej jest rzeczy takich, a przecież to jest jeszcze w dodatku dlatego, że generalnie te rzeczy są skierowane w stronę ludzi młodych. To jest dla nich pewna szansa i okazja, więc oczywiście jak z tego skorzystają, to już nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale jestem bardzo rad, że coś takiego się odbywa.
Festiwal potrwa do soboty. Dla Popołudnia z Nami z Włocławka Anna Podlińska.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Od września w komunikacji miejskiej Bydgoszczy pojawią się nowe autobusy rodem z Solca Kujawskiego. Jak one będą wyglądały, jak będą wyposażone, mogli się przekonać bydgoscy dziennikarze. Firma, która najniższą ceną wygrała niedawno przetarg na obsługę 3 linii autobusowych, zaprezentowała taki pojazd, no i oczywiście jego walory.
Dariusz Gackowski, jestem przedstawicielem firmy KDD Trans, która będzie woziła od września pasażerów na liniach 55, 67 i 69. Będziemy używali dwóch typów takich autobusów. Jeden w wersji 12-metrowej SM12, drugi w wersji 18-metrowej SM18 marki Solbus, czyli dokładnie takich jak ten. To jest wypożyczony autobus dla Warszawy. Te autobusy, które będziemy my mieli, kształt, układ siedzeń, budowa, będzie taka sama jak tego autobusu. Taki sam również będzie silnik. Silniki w tych autach będą dieslowskie.
Jakub Szliżak, fabryka autobusów Solbus. Jesteśmy stosunkowo małą fabryką autobusów zlokalizowaną w Solcu Kujawskim. Część naszych autobusów już jeździ w Bydgoszczy, bo od jakiegoś czasu współpracujemy z PKS-em Bydgoszcz. To są autobusy, które obsługują linie podmiejskie i dwa autobusy miejskie 12-metrowe, bliźniaczo podobne do tych, które będą jeździły od września na liniach w ramach tego przetargu. Jeśli chodzi o nasze autobusy, mamy bardzo lekką konstrukcję autobusu. To nas wyróżnia na rynku. To się przekłada na niskie spalanie, a dzięki niskiemu spalaniu możliwe było zaoferowanie niskich stawek w przetargu i dlatego firma wygrała.
Mówiło się również o tym, że mogą to być autobusy na gaz.
Rozważaliśmy taką opcję. Oczywiście fabryka jest w stanie od strony technicznej to wyprodukować. Niestety ze względu na szereg różnych okoliczności zewnętrznych zapadła decyzja, żeby to zrobić w oparciu o autobusy na olej napędowy.
Mimo wszystko lepszym rozwiązaniem będzie na te 8 lat diesel do końca 2020 roku.
Przewidujemy wyprodukować 35 autobusów, 12 autobusów 12-metrowych i 23 autobusy przegubowe.
Duży autobus, czyli 18-metrowy, ma 180 miejsc. W ogóle w tym 43 siedzące. Autobus 12-metrowy 115 miejsc ogółem, w tym 26 siedzących. Wszystkie siedzenia są miękkie, dodatkowa warstwa, gąbki, zapowiedzi głosowe, Wi-Fi w autobusie, bezpłatny dostęp do internetu, system informacji pasażerskiej i monitoringu, jak zgodnie z życzeniami Zarządu Dróg.
Mirosław Kozłowicz, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Autobusy będą wyposażone w klimatyzację, będą całkowicie niskopodłogowe, będą spełniały normy emisji Euro 6, przez co komfort podróżowania komunikacją publiczną zwiększy się przynajmniej na tych trzech liniach. Wiemy również, że MZK szykuje kolejny zakup autobusów wyposażonych w klimatyzację, także jak wszystko się uda, to jeszcze w tym roku 1/5 autobusów będzie całkowicie klimatyzowanych. Klimatyzacja w tych autobusach będzie włączana automatycznie po osiągnięciu temperatury 22 stopnie i wyższej.
Mamy bardzo zaawansowany system obsługi klimatyzacji, ale też dogrzewania autobusów w zimie.
Bardzo ważne akurat dla przebiegu trasy linii 69, że ulice Inowrocławska, Żwirki, Wigury, Brzozowa, a także Rejewskiego w Fordonie zostaną w tym roku całkowicie wyremontowane, łącznie z podbudową, także dodatkowo komfort podróżowania tymi autobusami będzie wyższy.
Zaoszczędzimy na zawieszeniach. Zużycie autobusów będzie dużo mniejsze.
To lubię, jak ruszył. Przygotował Andrzej Krystek. Najpierw na scenie pojawia się lektor, potem z okrzykami radości wpadają do kościoła rozbawione i pięknie przystrojone kobiety. Nakrywają białym obrusem stół, ustawiają na nim kielichy i misy pełne jedzenia. Po chwili witają już 12 apostołów Jezusa. Tak rozpoczyna się spektakl Pasja, czyli My, który pokazany zostanie dziś i w Niedzielę Palmową w Toruniu. Przedstawienie w niezwykły i nietypowy sposób obrazuje ostatnią wieczerzą i sąd nad Jezusem. Widowiska od 4 lat prezentują każdego roku w innych toruńskich świątyniach studenci ze Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra.
Jezus mówi, idźcie do miasta, tam spotkacie mężczyznę. On poprowadzi was do domu, gdzie przygotujecie nam wieczerzę.
ksiądz Dariusz Iwański i zaproszenie na spotkanie z pasją. Pasja to my. Już sam tytuł jest bardzo wymowny i bardzo osobisty, zdaje się, dla uczestników tego wydarzenia.
Mówimy o tym w taki, myślę, niepatetyczny bardzo sposób, jak zwykło się o tym mówić. Mamy oczywiście aktorów, którzy niewiele mówią. Ja pełnię tę funkcję mówiącego narratora. Przechadzam się pośród postaci ubranych w stroje historyczne i opowiadam o relacjach między nimi. Między Piłatem, Jezusem, apostołami, wśród nich Piotrem i Jezusem. Mnóstwo różnych ciekawych wątków, które staramy się jakby w tym jednym przedstawieniu zawrzeć. To jest moje marzenie, żeby to było przede wszystkim biblijnie przeżyte.
A kim są uczestnicy, aktorzy, którzy biorą tak licznie udział właśnie w tym spotkaniu?
To są młodzi ludzie, troszeczkę niepokorni, poszukujący, którzy chcą czegoś więcej, którzy, jak widać, odkrywają w sobie taką żyłkę teatralną.
Izabela Zalech, gram w spektaklu Pasja, czyli my po raz drugi.
Mateusz Dudziński po raz trzeci wciela się w rolę Judasza, co jest dobrym wynikiem, ponieważ Judasz się wiesza, a i mimo wszystko co to ku gra.
Z różnych kierunków jesteśmy, ze ścisłych, czy też z humanistycznych, z artystycznych może mniej, ale jesteśmy w stanie coś stworzyć. Pani Dorota Nowak, aktorka nasza, pani reżyser, nas tu wspaniale prowadzi, wspaniale nas wprowadza w tę atmosferę. To jest naprawdę duża sztuka. Z amatorów zrobić prawdziwych aktorów. Ona robi to w taki sposób, że my naprawdę czujemy to. Jeśli pani Dorota mówi, że dziewczyny, teraz jesteście piękne i tańczycie w środku kościoła, to my jesteśmy piękne i tańczymy w środku kościoła. To jest niesamowite.
Rola Judasza, jakim jest wyzwaniem?
Jest olbrzymim wyzwaniem. To znaczy, to jest bardzo, bardzo trudna rola. Po każdej próbie jestem wykończony po prostu, bo jest to potężna dawka emocji, które muszę przeżyć, żeby to zagrać. Nie można tego zagrać tak obojętnie po prostu. Każdy czerpie z siebie po trochu. Ja jestem takim Judaszem, muszę znaleźć w sobie najgorsze emocje, które mogłyby mi towarzyszyć w takiej sytuacji. Za każdym razem to jest bardzo trudna dawka psychiczna, fizyczna i emocjonalna, którą trzeba z siebie na 100% wydobyć.
Dorota Nowak opanowuje ilu aktorów w tym przedstawieniu?
No, chyba 50.
Z jednej strony język biblijny, tekst biblijny, ale z drugiej także pomysł nowatorski. Łamiecie konwencję tym przedstawieniem. To jest odważne, radosne także wydarzenie w waszym wydaniu.
To znaczy tak, bo głęboko jesteśmy przekonani o tym, że to jest bardzo radosna wiara, że ona właśnie, a szczególnie święta Wielkiej Nocy, mają w nas budzić radość, nadzieję, miłość. To wszystko niech będzie w tym spektaklu. I mają być zapachy, tak, i mają być kolory, i mają być stroje. Bardzo pięknie ksiądz Darek właśnie wprowadził nas w ten okres Wielkiej Nocy. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, że tak bardzo po ludzku można potraktować i ostatnią wieczerzę, a potem te wszystkie znaki, które czytamy w Biblii, one są takie proste teraz dzięki temu spektaklowi do odczytania. To wszystko płynie.
Przygotowała Iwona Muszyczowska-Ryszotek. Przedstawienie Pasja, czyli my, wystawione zostanie dziś o godzinie 20 w Kościele Świętego Ducha oraz w Niedzielę Palmową o godzinie 19 w Kościele Garnizonowym. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas i już za chwilę dowiemy się, co dzisiaj w Bliżej Życia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakaś jasność w studiu widzę. Żaneta Walentyn, ale też jasność na antenie, bo już podobno jesteśmy. Uff, oby te przerwy konserwacyjne trwały jak najrzadziej i może jednak w innych godzinach, ale to taka nasza prośba,
tak,
i marzenie.
Gorąca.
Żaneta Walentyn w studiu, tak więc o bliżej życia już powiemy.
Tak, wczoraj, jak Państwo pamiętają, Michał Słobodzian mówił o tym, że mogłaby być w województwie i jest w naszym województwie karetka reanimacyjna za duże pieniądze. Jest, ale wozi pielęgniarkę, która robi zastrzyki tylko dlatego, że wyliczono w ministerstwie, mówiąc krótko, że w naszym województwie jest za dużo karetek, więc lepiej, żeby po prostu służyła jako samochód do przewozu, a nie erka. A dziś kontynuujemy temat nie karetki, ale no takich, powiedzmy, dziwnych sytuacji, tu eufemizm, w służbie zdrowia. I kontynuujemy temat małych poradni, które są na wsi, które mają gabinety dobrze wyposażone, tak jak na przykład gabinet ginekologiczny w Gostycynie. Wszyscy są zadowoleni, a kontrakt z nimi zostaje zerwany z powodu przepisów, proszę Państwa. Z powodu przepisów ludziom będzie się żyło teraz trudniej. Nie z powodu braku pieniędzy, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do różnych ograniczeń, do tak zwanego zaciskania pasa, no bo nie ma pieniędzy w systemie. Ale jeżeli pieniądze są i wszyscy są zadowoleni, zmienianie tej sytuacji tylko dlatego, że przepisy na coś nie pozwalają, jest po prostu dziwne i to jest bardzo delikatne słowo. I o tym dziś mówić będziemy.
Powiem szczerze, że oglądałam przychodnie w Gostycynie i mogłaby stanowić wzór dla wielu miejsc w naszym regionie. No i szkoda. O tym bliżej życia za 6 minut. Ja Państwu dziękuję. Jutro spotykamy się po godzinie 15, a Żaneta Walentyn z Państwem zostaje, powiem więcej, nawet od 17 ma dyżur.
Jak zwykle.